Więc ta druga część myślę, że nie będzie zbyt długa. Chciałbym parę rzeczy jeszcze powiedzieć o służbie wykorzystującej dary i o darach duchowych. Miałem tutaj rozmowy z kilkoma osobami, które pytały o moją żonę, tak? Któraż to tutaj była? Otóż pragnę poinformować, że chrzest, o ile dobrze pamiętam, przyjmowała to chyba 92, może trzeci rok i nie jest z rodziny baptystycznej, nie chodziła na szkółkę, była jedną z tych osób, która po prostu poznała Boga w pierwszym pokoleniu i mogła i może też głosić swojej rodzinie i innym o Jezusie i była tutaj 3 albo 4 lata, śpiewała, nieduża taka blondyneczka, cały czas taka jest i cały czas śpiewa mi kołysanki wieczorem i dzieciom. I w zborze również. Dobrze. Żarty na bok. Szybciutko parę słów o służbie wykorzystującej dary. Najpierw jeszcze chciałbym przedstawić, tutaj ktoś zwrócił uwagę, jak pokazywałem ten obraz tego wiaderka z tymi klepkami, chciałbym pokazać dwa wyniki takich zborów, które zrobiły sobie badanie i okazało się, co jest ich najsłabszą stroną. Więc to jest jeden ze zborów. Akurat zbór chrześcijan baptystów też. To były takie mierzone wyniki na tej skali. Okazało się, że właśnie w tym zborze, i powiem wam, to jest nasz zbór, bo my robiliśmy to badanie, okazało się, że służba wykorzystująca dary jest po prostu słabiutko. To nie będziemy tutaj mówić o tych, ile punktów trzeba mieć, ile nie trzeba. Okazało się, że to jest najsłabsza rzecz. Najsłabsza strona i wtedy jako przywództwo zboru zebraliśmy się i zaczęliśmy się zastanawiać, co jest nie tak, co się dzieje, dlaczego ludzie nie służą według swoich obdarowań, dlaczego dzieje się tak, że niektóre rzeczy nie wychodzą, że są problemy i pracowaliśmy nad tym i teraz ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jako, że jesteśmy młodym zborem i dużo rzeczy udało nam się zbudować od samego początku, pewne wzorce. Stąd to nie jest taki jakiś idealizm, ale rzeczywiście każda z osób, każdy członek zboru ma swoją służbę, wie jaka to jest służba. I oczywiście nie zawsze ona działa dokładnie tak, jak mogłaby działać, ale każda osoba w zborze ma swoją służbę i ufamy, że to jest w związku z tym, że dary, które Bóg dał tej osobie, są wykorzystywane. I jeszcze drugi profil bym pokazał. Ten zbór z kolei zrobił sobie dwa badania i to jasno zielone to było pierwsze badanie, a potem to ciemno zielone to było drugie badanie. Też nieduży zbór, mniej niż 100-osobowy. Okazało się, że tam był problem z nabożeństwami i oni poważnie podeszli do sprawy, zebrali się i zaczęli zastanawiać się nad tym, co możemy zrobić. I ten drugi wynik okazało się, że był dużo wyższy i te rzeczy się podniosły, co zaskutkowało też tym, że zbór zaczął się dynamicznie i żywiej rozwijać w tym wypadku. To tylko takie profile, przykłady tego, co gdzieś tam robiono w Polsce. I teraz jeszcze kilka słów o tej służbie wykorzystującej dary. Nauczanie o darach duchowych jest często dość kontrowersyjne, ponieważ kiedy mówimy o darach, to nie są tylko rzeczy, które wykonujemy, czy działania, które podejmujemy, ale mówimy o tym, że to Duch Święty obdarowuje nas tymi rzeczami. I z jednej strony jest taka tendencja, że kiedy słyszymy o różnych spektakularnych darach, o takich cudownych rzeczach, które Bóg może robić, troszeczkę jesteśmy sceptyczni, ponieważ to są rzeczy, które są nieznane, to są rzeczy, które nie zawsze są może bezpieczne, to są rzeczy, które czasem są trochę dziwne. Z kolei inni, wręcz przeciwnie, interesują ich tylko takie dary, które będą się niesamowicie przejawiały, które będą budowały jakieś potężne zainteresowanie, które będzie widać, że po prostu coś się dzieje. I kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy czytamy o tym, jak Bóg obdarowywał ludzi i w Starym, i w Nowym Testamencie, czytamy, że Bóg udzielał darów, i to bardzo konkretnych darów, gdzie jest napisane, że to Bóg obdarował te osoby. Czy to było potrzeba zbudowania przybytku? Czy to były konkretne rzeczy, które Bóg chciał zrobić? Czasem bardzo wyglądające prozaicznie jest napisane, że to Bóg uzdolnił, że to Bóg dał takie możliwości. I dzisiaj, kiedy czytamy Nowy Testament, nie ma, myślę, jakiejś takiej określonej listy darów duchowych, że ktoś powie, darów jest 17 albo darów jest 18. Myślę, że jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej na dary duchowe, myślę, że nauczanie na ten temat jest też tutaj w zborze. To nie jest nic takiego, nie wiem, dziwnego czy może odkrywczego, ale kiedy apostoł Paweł pisze o darach, pisze w liście do Rzymian, w liście do Koryntian między innymi, też w liście do Efezjan i w innych fragmentach, czytamy, że są takie rzeczy, które wyglądają bardzo zwyczajnie, jak gościnność na przykład, i są rzeczy, które wyglądają bardzo niezwyczajnie, jak na przykład uzdrowienie, kiedy Bóg uzdrawia przez konkretnych ludzi. I ja myślę, czy Boże, kiedy myślimy o darach duchowych, to myślimy, że dar duchowy to jest wszystko to, co daje ci Bóg, żebyś wykonał Jego zadanie, a czego sam w sobie nie masz i nie dasz rady. I wtedy, kiedy zaczynamy iść według tego, co Bóg nam daje, to czasem jest tak, że to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, albo to, co umiemy dobrze, niekoniecznie się przydaje. Ale wtedy wiemy, że możemy ufać Bogu przede wszystkim w tym, co robimy. I jest taka tendencja w życiu ludzi często, że jeżeli coś się robiło już bardzo dużo razy, to kiedy się to chce robić kolejny raz, to już wiadomo, jak to trzeba robić. I to jest nazywane doświadczeniem i to jest cenne, ale czasem jest tak, że pomimo, że coś robiliśmy już wiele razy i na czymś się znamy, Bóg chce nam coś jeszcze pokazać i użyć w inny sposób. I myślę, że dary duchowe zaczynają się tam, gdzie kończą się nasze możliwości, nasze pomysły, gdzie po prostu wkracza Bóg. I myślę, że szczególnie takich obdarowań duchowych doświadczają ludzie, którzy są w służbie i stwierdzają w pewnym momencie, że nie wiedzą, co zrobić. Że nie wiedzą, co robić dalej. I wtedy mogą przychodzić do Boga i Bóg wtedy obdarowuje. I Bóg wtedy daje konkretne rzeczy. I Bóg wtedy pozwala dalej działać, żeby Jego królestwo wzrastało. I chciałbym jeszcze jeden fragment przeczytać. Bardzo znany. Nic też, czego byście nie wiedzieli. Ale to jest to, czego nie odkrył Kościół katolicki. To jest coś, co odkrył może trochę Kościół luterański, ale dzisiaj, kiedy czasem spotykam się z luteranami, to jednak ciągle to jest nieodkryte. Ale wierzę, że to jest coś, co odkrył Kościół ewangeliczny. Odkryły to, że my wszyscy, to jest z pierwszego listu Piotra, my wszyscy jako Kościół, każdy z nas jest tym kapłanem do tego, żeby służyć Bogu. Czytam ostatnio Stary Testament i czasy królów, bardzo burzliwe czasy. Czytałem ostatnio o Hiskiaszu i kiedy Hiskiasz chciał znowu powołać do życia ten Boży, oddawanie czci Bogu, to on miał problem. Miał problem, że brakowało ludzi, brakowało kapłanów, brakowało ludzi, którzy byli oczyszczeni i którzy mogli pełnić służbę. I on próbował ratować się różnymi metodami tam. I w Starym Testamencie było tak, że byli wyznaczeni ludzie, którzy mogli pełnić służbę, a wszyscy inni jej pełnić nie mogli. Natomiast dzisiaj każdy z nas jest wyznaczonym człowiekiem do tego, żeby służyć Bogu i służyć innym. I jest łatwo, dość łatwo przyzwyczaić się do tego, że jest ktoś, kto służy, jest ktoś, kto zajmuje się tylko i wyłącznie tym. My natomiast, niektórzy z nas, słuchamy, czerpiemy z tej służby, wspieramy tą służącą osobę, ale sami nie czujemy się, że powinniśmy jakąś konkretną służbę pełnić. Natomiast zarówno apostoł Paweł, jak i tutaj Piotr mówi o tym, że jesteśmy powszechnym kapłaństwem. To jest powszechne. To nie jest nic niezwyczajnego. To nie jest nic niezwyczajnego, że służymy w zborze. Ale to jest coś powszechne i coś, co jest w Bożym Królestwie oczywiste. Chciałbym omówić jeszcze kilka darów duchowych. Ojejku, chyba trochę za daleko jest. Dobrze. Jest ich chyba 9, o ile dobrze pamiętam. Nie we wszystkich będę odnosił się do konkretnych wersetów, do konkretnych fragmentów. Jeżeli byście chcieli, albo byście mieli takie pytania, mogę zostawić tutaj pastorowi Marcinowi materiały i możecie prześledzić sobie, albo jeżeli ktoś z was odkryje, że to jest coś, co właśnie macie, to chcielibyście to jakoś dalej rozwijać, to ja też mogę pomóc, albo tutaj przez pastora Marcina możemy jakoś ten temat pójść dalej z nim. Dar gościnności, dar muzyki, dar mądrości, dar poradnictwa, dar ewangelizacji, dar nauczania, dar wiary, dar modlitwy i dar uzdrawiania. Jeśli chodzi o gościnność, to jest coś, co często spotyka się w zborach, które już są, dłużej funkcjonują i gdzie są w różnym wieku ludzie i są te różne pokolenia i są ludzie, którzy mają czas, są ludzie, którzy są gotowi poświęcić swój dom, są ludzie, którzy są otwarci i jak widzieliście wcześniej, kiedy była ta cecha serdeczne relacje, to jest właśnie gościnność. I wiecie, czytamy o tym, żeby nie zapominać gościnności, żeby nikt z nas nie zapominał o tym, żeby gościć innych, bo nawet jest napisane, że niektórzy aniołów gościli. Tak jest napisane. I takie pytanie chciałbym rzucić. Czy jesteś taką osobą, która gości innych, czy może jesteś zazwyczaj gościem? I może ty jesteś tym, który jest goszczony? Pomyśl nad tym, czy Bóg nie chce, żebyś ty też innych gościł. Czy Bóg nie chce, żeby w tobie coś mogło się rozwinąć. Zapytaj Boga, czy jest może w twoim domu miejsce, żeby kogoś ugościć. I jest mnóstwo świadectw ludzi, którzy mieli taki dar, którzy mają taki dar, którzy są gotowi przyjąć ludzi nawet z ulicy, ryzykować, to czasem rodzi też napięcie, jakieś problemy, ryzykować to, że ktoś ich może okraść. Ryzykować to, że ktoś może się długo nie mył, nie kąpał. I znam takich ludzi. Dla nich jest ważne to, żeby spotkać tych ludzi, którzy potrzebują Boga i ich ugościć. Nie tylko przewidywalnego, czy przewidywalną siostrę, czy brata ze zboru, który wiemy, jak się zachowa i dobrze z nim spędzimy czas, ale nawet ludzi, których nikt inny nie gości. I jeżeli jest w waszym, nie wiem, waszym sercu, czy w waszych myślach coś takiego, że chcecie otwierać swój dom, że chcecie, żeby ludzie po prostu z wami przebywali. I rzeczywiście to jest tak, jak czytamy o tym goszczeniu aniołów, ale przez gościnność bardzo wielu ludzi w taki naturalny, zwykły sposób, kiedy mogli usiąść, porozmawiać, poznało Ewangelię, poznało Boga, bo ktoś był gościnny, ktoś chciał ich ugościć. Drugi taki dar, który jest napisany, dar muzyki. Wiem, że tutaj w zborze jest wielu muzyków i to jest błogosławieństwo takich zborów. W naszym zborze z kolei, który jest młodym zborem, większość ludzi nie ma edukacji muzycznej, nie umie śpiewać, zasadniczo fałszuje zazwyczaj. To są ludzie, których rodzice nie posyłali do szkoły muzycznej, nie posyłali takie miejsca, gdzie mogli kształtować to i było bardzo trudno na samym początku, jeśli tak można powiedzieć, zmontować ekipę, która spójnie zagra i zaśpiewa. I dopiero po jakimś czasie pojawili się ludzie, którzy gdzieś tam śpiewali w jakimś chórku, w jakiejś skoli w kościele katolickim. Potem przeprowadziła się do naszego zboru dziewczyna ze zboru z Warszawy, gdzie służyła w uwielbieniu z kościoła świątkowego, powiedziała, to jest moje obdarowanie, ja chcę Bogu służyć, przyszła, powiedziała, chcę być członkiem waszego zboru, bo tu się przeprowadziła. Mówimy, chwileczkę, musimy porozmawiać, poznajmy się trochę. Ona mówi, ja chcę, tak? Szybko się poznaliśmy i po prostu weszła i to jest jej obdarowanie, tak? I to jest coś, co ona robi, do czego Bóg ją uzdolnił i to nie jest coś, że ona przyjdzie, ma małe dziecko, które czasem choruje, ma dużo pracy, bo jest kierownikiem w swojej firmie, zarządza ludźmi i to nie jest tak, że ona przychodzi na nabożeństwo i mówi, nie mam czasu. Ona po prostu kocha uwielbiać Boga. I to jest coś, czego też mocno doświadczamy, że jeżeli Bóg tutaj u was, myślę, że to jest, to się dzieje, że są ludzie, którzy tutaj śpiewają i grają. I nie było mnie jakiś czas i widzę, że ci ludzie się zmieniają, chociaż niektórzy są sami. Bardzo fajnie. Natomiast to jest coś, czym bardzo jest zbór błogosławiony. I ja zachęcam wszystkich, którzy choć trochę umieją grać, śpiewać, żeby tego daru używać. No u was tutaj są jeszcze te ławy, jest chór. Niewiele jest jeszcze zborów w Polsce, gdzie są chóry. My nie mamy chóru i nie wiem, czy będziemy mieli. To jest chyba zbyt ponad nasze siły, żeby coś takiego zrobić. Zbyt dużo jest innych rzeczy. Ale to jest coś, czego można też doświadczyć błogosławieństwa z waszym zborzem. Kolejny dar, o którym tutaj akurat jeszcze chciałem powiedzieć, że może o darze muzyki nie czytamy, tak? Nie czytamy o tym, że ktoś w liście, w Nowym Testamencie, że jest dar muzyki. Ale widzimy, że byli ludzie obdarowani przez Boga do śpiewania dla Niego. Takim przykładem może być też król Dawid, kiedy pamiętacie, król Saul miał jakieś tam problemy emocjonalne, a właściwie jest napisane, że męczył go zły duch, to kiedy Dawid przychodził i śpiewał o Bogu, dla Boga, to po prostu odchodziło. Ten zły nastrój odchodził, te złe rzeczy odchodziły, ponieważ był ktoś, kto uwielbiał Boga, kto oddawał chwałę Bogu. Kolejny taki dar mądrości. To jest bardzo potrzebny dar. Są wśród nas ludzie, którzy mają Bożą mądrość. I często ta mądrość nie bierze się tylko z jakiegoś sprytnego pomysłu, że ktoś na coś wpadł, ale bierze się z tego, że ktoś dużo lat przeżył z Bogiem, że ktoś długo chodził z Bogiem i wie po prostu, jak pewne rzeczy działają. Poza tym, że przeżywał te rzeczy z Bogiem, to jeszcze przemyślał te rzeczy i umie o tym opowiedzieć innym. Bo to jest częsty problem. My ja nie jestem długo wierzący, to jest kilkanaście lat, ale są ludzie, którzy kilkadziesiąt lat mogą żyć z Bogiem, mnóstwo rzeczy z Nim przeżyli, ale nie mówią tego innym. Nie słychać o tym ich życiu wewnętrznym. Nie chodzi o to, żeby opowiadać cały czas świadectwa, mówić, co to Pan Bóg nie zrobił w moim życiu, ale żeby to, co Bóg zrobił, można było przekazać. Tutaj też pastor Marcin mówił wcześniej o doświadczeniu, o błędach, które się popełniało. Żeby było to połączenie, tak? Żeby było to połączenie między tymi, którzy nie mają doświadczenia, a tymi, którzy je mają. I kiedy modlimy się o rzeczy, które przeżywamy z Bogiem, kiedy problemy Bóg rozwiązuje w naszym życiu, powstaje ta Boża mądrość, że widzieliśmy Boże rozwiązania, widzieliśmy Boże działanie w naszym życiu i kiedy ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, mam taki problem. Ja mogę powiedzieć, w moim życiu Bóg to zrobił tak i myślę, mogę modlić się z Tobą i myślę, że w Twoim życiu Bóg może to zrobić podobnie. Albo myślę, że powinniśmy zrobić to tak i tak. I są ludzie, którzy dużo mają rzeczy przemyślanych, ale warto po prostu wyjść z tym do innych i opowiedzieć o tym, co Bóg robi i jak Bóg rozwiązuje problemy. I często ludzie z takim darem mądrości są w zborach, na przykład w sytuacjach, kiedy jakieś konflikty się pojawiają, gdzie ktoś jeden ma jakieś zdanie, ktoś drugi ma inne. Ktoś taki może stanąć i zwrócić uwagę na Boga i pomóc rozwiązać taki konflikt. Także to taka zachęta dla tych, którzy z was, którzy dużo od Boga wzięli, którzy długo z Bogiem żyją, żeby tej Bożej mądrości, która jest w was, żeby jej udzielać. I wiecie, to co jest niesamowite, kiedy korzysta się, kiedy Bóg daje obdarowanie do pewnych rzeczy, to jest to, że kiedy coś zrobimy, kiedy Bóg zadziała, to my wiemy, że to jest Jego działanie. Myślimy sobie, to niesamowite. Jak ja byłem w stanie coś takiego powiedzieć? Jak ja byłem w stanie coś takiego zrobić? To Bóg musiał zrobić i wtedy jest chwała dla Niego w tym wszystkim. Kolejna rzecz, troszkę podobna może do daru mądrości, dar poradnictwa. Właściwie to apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian o tym. Mówi o zachęcaniu czy o napominaniu. Tak naprawdę to jest jedno słowo, które może mieć różne aspekty. Ja spotkałem się z ludźmi, którzy mocno twierdzili, że mają dar napominania i używali go skutecznie, zniechęcając niestety innych. Napominanie jest potrzebne, jest ważne i Bóg też nas napomina, kiedy trzeba, ale bardzo ważne jest też zachęcanie. I takie poradnictwo to jest wtedy, kiedy Bóg daje nam taką łaskę, że możemy spotkać, usiąść się z człowiekiem, który ma jakieś problemy, który sobie nie radzi i usiąść z nim i bardzo konkretnie powiedzieć mu, zachęcić go, podnieść go. Czasem to, jak mówiłem o tym darze mądrości, to są takie długie relacje, że z kimś się spotykamy, że z kimś pomagamy mu we wzroście. Ten dar poradnictwa czasem jest krótszy. Czasem są problemy w małżeństwach. Czasem są problemy z młodymi ludźmi, z młodzieżą, która nim dorasta, czy z dziećmi. Ten dar poradnictwa to jest to, że ktoś może się spotkać, przyjść i ten ktoś w taki inspirujący, Boży sposób zachęci, opowie i poprowadzi osobę, która potrzebuje pomocy. Dar ewangelizacji, jak to jest takie powiedzenie, każdy baptysta ewangelistą, tak? Czy każdy ewangelista baptystą? Nie, chyba każdy baptysta ewangelistą. Chyba tak, misjonarzem. To różnie można tłumaczyć. I rzeczywiście, każdy z nas jest powołany do tego, żeby głosić innym Ewangelię, ale też tu się odwołam do badań. Zbadano Kościół i zobaczono, że w statystycznym Kościele nie wszyscy są tacy, którzy po prostu, wiecie, mają dar ewangelizacji. Dar ewangelizacji to są tacy ludzie, którzy po prostu nie będą patrzeć na okoliczności. Taka historia. Właśnie, to jest człowiek, który jest pastorem obecnie, ale kiedy jeszcze studiował w seminarium w Radości, to był człowiek, który miał dar ewangelizacji. Przyjechał do nas do Mińska i po prostu w drodze od pociągu, mieliśmy tam wtedy taką konferencję w sobotę, od pociągu zdążył rozdać ileś tam ulotek, potem wracał pociągiem jeszcze z chłopakami z seminarium i siedzieli jacyś ludzie, tacy podejrzani, trochę dziwni. I on mówi, pójdę do nich, powiem o Bogu. I po prostu tam ci mówią, chłopie, to są na krótko ogoleni mężczyźni, którzy mogą ci zrobić krzywdę. On mówi, ja tam do nich idę. I wiecie, jak któryś z wykładowców seminarium się o nim opowiadał, mówi, że on ma zaburzone postrzeganie rzeczywistości, bo wchodzi w sytuację, gdzie normalny człowiek nigdy by nie wszedł. I on wszedł do tego przedziału z tymi gośćmi, zaczął im opowiadać o Bogu. Oni się zaczęli z niego śmiać, zaczęli tam go zaczepiać trochę. Generalnie chcieli słuchać. Byli niektórzy pod wpływem narkotyków też. I wysiedli potem na dworcu Warszawa Wschodnia. No i co? Po prostu powiedział i wysiadł, tak? I wyskoczył za nim jeden z tych chłopaków, tak? I powiedział, słuchaj, ja chcę wiedzieć więcej. I właśnie ci z darem ewangelizacji to są tacy ludzie, którzy pójdą tam, gdzie normalny, tak można powiedzieć, człowiek po prostu by nie poszedł, tak? Gdzie pomyślał, to nie jest bezpieczne. To nie jest najlepsze miejsce. Ale jeżeli czujesz, tak? Że chcesz mówić ludziom nawet... Ja nie zachęcam tutaj jakiejś nierozwagi do po prostu chodzenia w środku nocy gdzieś w niebezpieczne miejsca. To jest taka historia, która troszkę może przejaskrawia ten obraz, ale jeżeli czujesz, że chcesz mówić do ludzi, którym inni nie mówią, do których nikt nie dociera, którym może się nikt nie interesuje, to może to jest ten dar, który masz, tak? I to nie jest tak, że wszystkich zachęcisz i wszyscy naraz pójdą. Wszyscy pójdą na ulicę. Takie świadectwo też jednego brata, pastora, który po prostu został wysłany, on jeszcze nie jest pastorem, wikariat kończy, został wysłany na placówkę też w Polsce i miał tam zajmować się pracą misyjną. I tak średnio mu to szło. On tam fajnie robił inne rzeczy, ale na ulicy po prostu nie radził sobie. I też była trudna sytuacja, bo przyjechali Amerykanie, wszyscy mieli się na ulicę głosić. I on tak... Czuł się, powiedział, ja chcę się modlić o was, tak? A wy idźcie głosić. To było bardzo fajne, tak? Bo on nie napinał się, nie udowadniał innym, że tak dam radę. Po prostu on zrobił to, co czuł najbardziej, w czym czuł swoje obdarowanie. Także dar ewangelizacji to jest coś takiego, że można chodzić w te miejsca, gdzie inni nie chodzą i głosić Ewangelię tam, gdzie innych nie ma, zazwyczaj, gdzie normalnie ludzie trafiają. Dar nauczania. Ja troszkę chciałem się zorientować, jak u was w zborze wyglądają służby i zapytałem tutaj pastora Marcina, jak to wygląda i on mi przesłał troszeczkę danych. Zobaczyłem, że większość nauczania w waszym zborze realizują siostry. I zobaczyłem, że to jest niesamowity dar, ponieważ prawie każdy, kto się urodził w tym zborze i wzrastał i tutaj przeżywał czas dziecięcy i szkolny, był nauczany przez siostry. No nie chodzi o to, że ja teraz chcę tutaj wywracać i mówić, ale to jest dar, który Bóg może dać zarówno siostrom, jak i braciom. Dar bardzo odpowiedzialny i każdy, kto naucza, Słowo Boże przestrzega przed tym, że będzie mocniej rozliczany. Czy naucza starsze kobiety, nauczają młodsze, czy nauczane są dzieci. Taki przykład z naszego zboru. Jest u nas sporo młodych wierzących, osób, które niedawno się nawróciły. I one się chcą angażować w różne służby. Angażują się. I mieliśmy ostatnio dylemat, bo to są ludzie, na przykład nawrócili się 1,5 roku temu z bardzo różnych dziwnych, że tak powiem, klimatów. I zaangażowaliśmy jedną czy dwie takie osoby do nauczania w szkółce niedzielnej, bo ktoś sobie pomyślał, no szkółka, no będą z dziećmi rozmawiać. Ale potem uświadomiliśmy sobie, że wszystko, co te osoby mówią, czy w czasie, kiedy mówią na szkółce niedzielnej, czy w czasie, kiedy rozmawiają z tymi dziećmi, jeśli tak mogę powiedzieć, to trafia w te dzieci jak w gąbkę. I to są najważniejsze rzeczy, które potem te dzieci wniosą do swojego życia. I jak ja dzisiaj do was mówię, to niektórzy mogą tak popatrzeć, bo są troszeczkę krytyczni, pomyślą, ale dzieci, kiedy idą na szkółkę i kiedy wujek im coś powie, szalonego wujek czasem coś mówił, i potem ja musiałem tłumaczyć jeszcze dzieciom, to jest wielka odpowiedzialność. I dlatego każdy, kto chce nauczać, czy dzieci, czy cały zbór, czy starsze osoby, czy mężczyzn, czy kobiety, będzie bardzo poważnie przez Boga rozliczony. I taką, jeśli mogę, jeszcze taką anegdotę opowiem w sytuacji, w pewnym zborze, właśnie o nauczaniu też dzieci, o nauczaniu kobiet, w pewnym zborze baptystycznym w Polsce, w czasie, kiedy nie było tam pastora, zaproszono pewną siostrę, żeby wypowiedziała kazanie z innego zboru. Była bardzo kontrowersyjna sytuacja i część zborowników zwróciła się do okręgu, żeby coś zrobić z tą sytuacją. No i prezbiter okręgowy przyjechał i nie była to jakaś bardzo trudna sytuacja. Nie było to coś, co jakoś powodowało wielki podział w tym zborze, ale powiedział też coś takiego. Drodzy bracia i siostry, ja się dziwię, że wy się obawiacie, że siostra tutaj coś powiedziała z kazalnicy, jeżeli swoje dzieci dajecie tylko siostrom do nauczania. Tak sobie z nich zażartował. Potem oczywiście ta sprawa się rozwiązała. Ale dar nauczania to jest dar, który daje bardzo dużą odpowiedzialność. I my odkrywamy, przynajmniej u nas w zborze, że szczególnie nauczanie dzieci to jest coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Przy czym te nasze dzieci właśnie wszystkie dopiero rosną, jest już ich tam, nie wszystkie się jeszcze na szkółkę łapią, ale chcemy na tym pracować i budować to bardzo mocno. To było o dar nauczania. Jeszcze dar wiary. Apostoł Paweł pisze o tym, że w liście do Koryntian właśnie o darze wiary, tak? O darze łaski no wiary. I to jest tak, że czasem ludzie po prostu... wiadomo, że Bóg jest dobry i że Bóg nas kocha i że Bóg chce dla nas dobrze, ale po prostu nam czasem brakuje wiary. Ale są tacy ludzie, że jak na nich popatrzysz, to on, jego nie interesuje nic, co jest dookoła. On po prostu wie i on wierzy. I cokolwiek by się działo, to on ma możliwość, żeby zachęcić innych, jest gotowy podchodzić z wiarą do różnych rzeczy trudnych i nie zniechęcać się. I może jest też tak, że w twoim życiu to jest, że większość ludzi, bo nie każdy ma ten dar, oczywiście każdy wierzy, każdy ufa Bogu i każdy jest obdarzony wiarą, ale ten specjalny dar może jest tak w twoim życiu. To zachęcam do tego, żeby inspirować innych, zachęcać ich do wiary i angażować się w takie różne działania, które, jeśli tak mogę powiedzieć, wymagają wiary i potrzeba tej zachęty i inspiracji. Kolejna rzecz, jeszcze tutaj dwie rzeczy. Dar modlitwy. To jest, o czym też rozmawiałem dzisiaj z Marcinem. On mówił mi, że tu bardzo wiele osób po prostu lubi się modlić. I to jest niesamowite, bo są czasem zbory, gdzie nie słychać, żeby ludzie lubili się modlić. Gdzie nie słychać, żeby czy na nabożeństwie, czy w swoim osobistym życiu, że ludzie lubią się modlić. I wiecie, ktoś powiedział kiedyś, że modlitwy nigdy nie za wiele, tak? Nie każdy ma czas na wiele modlitwy. Warto regularnie praktykować modlitwę, spotykać się z Bogiem i to jest zdrowe dla naszego życia duchowego. Natomiast często tak jest, ja wiem to po sobie, że nie zawsze mam czas, żeby bardzo długo czasu codziennie spotykać się z Bogiem. Ale są ludzie, którzy mają możliwość i po prostu kochają to robić. I my mamy u nas w zborze takie spotkania modlitewne w piątki, które prowadzą starsi zboru, tak na zmianę. I tam przychodzą różni ludzie, raz jest ich mniej, raz więcej, ale są ludzie, którzy są zawsze. I to są ludzie, którzy wręcz pytają, o co się mogę modlić. Mają listę modlitewną, mają zapisane tematy i wiesz, że jeżeli poprosisz tę osobę o modlitwę i ona powie, tak, pomodlę się, to ona się pomodli. Bo czasem się tak zdarza, że mówimy komuś o naszych problemach czy o jakichś sprawach do modlitwy, ktoś mówi, dobrze, ale potem zapomina. Może się też tak zdarzyć. Ale jeżeli wśród was są ludzie, którzy czują tą modlitwę, to nie zakopujcie tego i warto rozwijać ten dar. Polska potrzebuje modlitwy, zbór potrzebuje modlitwy, ludzie niewierzący potrzebują modlitwy. No i jeszcze na koniec taki dar uzdrawiania. Chciałem powiedzieć takie świadectwo. Mińsk Mazowiecki jest niedaleko od Otwocka. W Otwocku też niedawno powstał zbór baptystyczny. To była placówka zboru baptystów w Warszawie. Praca misyjna tam zaczęła się mniej więcej w tym czasie, co w Mińsku, około 8 lat temu. Ale ten zbór się usamodzielnił później. I my współpracujemy dość blisko z tym zborem. Spotykamy się, pastorzy się spotykają, rady się spotykają i czasem zapraszamy się nawzajem. I pewnego razu przyjechał pastor z Otwocka, Michał Szlachetka. To jest człowiek, którego Bóg wyciągnął z uzależnienia narkotykowego, z bardzo różnych trudnych sytuacji, który się nawrócił, skończył seminarium i w międzyczasie zaczął służbę. Teraz został pastorem jakiś czas temu w Otwocku. I przyjechał do nas do zboru i mówił o Bogu. Właściwie zachęcał do tego, żeby kiedy mamy problemy, to zdrowotne, zwracać się przede wszystkim do Boga. Nie mówił, nie idź do lekarza. Mówił, przyjdź najpierw do Boga. Jeżeli Bóg nie dotknie cię w cudowny sposób, idź do lekarza, bierz leki, ale przychodź najpierw do Boga. I na koniec nabożeństwa powiedział coś takiego, że jeżeli ktoś chciałby się modlić o sprawy związane ze zdrowiem, to może przyjść i on chciałby się modlić z tymi ludźmi. I ja też byłem razem z nim wtedy. Staliśmy z przodu zboru. I wyszło kilka osób. Między innymi przyszedł taki chłopak, mężczyzna, który niedługi czas był w zborze, dopiero niedawno zaczął przychodzić. Nawrócił się jakiś czas wcześniej, ale tak jakoś nie wiedział. I przyszedł, nie wiedział nawet jak powiedzieć to, ale powiedział, że starają się z żoną o dziecko, są już jakiś czas po ślubie i po prostu nie ma tego dziecka. I powiedział po prostu, że szukali już pomocy właśnie u lekarzy, ale widzi, że teraz trzeba, żeby przyjść z tym do Boga. I modliliśmy się razem. No i nic jakiegoś specjalnego się nie stało, zresztą żony nie było akurat na tym nabożeństwie, on wyszedł. Jakiś czas później na nabożeństwie, kiedy byli razem, żona się źle poczuła bardzo, straciła przytomność, ale nie była jeszcze wtedy w ciąży, to jeszcze nie jest historia, koniec historii. Okazało się, że miała jakieś problemy hormonalne, bardzo takie duże, duże zaburzenia, które wpływały na jej funkcjonowanie. I szybko ją tam znieśliśmy gdzieś do kancelarii. Mamy na jednym poziomie kancelarię, tak jak tutaj. Tam dwie siostry i dwóch braci modlili się w czasie, kiedy nabożeństwo dalej trwało, modlili się o nią. Jeden z braci tak się modlił o to, żeby te problemy hormonalne odeszły i żeby tego nie było już więcej, żeby to był ostatni raz, kiedy to się zdarza. No i okazało się, że potem ta siostra, bo potem oni już są częścią właściwie naszego zboru, zaszła w ciążę. W niesamowity sposób Bóg sprawił, że to, co nie udawało się wcześniej za pomocą leków, Bóg zadziałał. Oni teraz, ja się spodziewam jakiegoś SMS-a na dniach, bo termin jakoś jest chyba 6 grudnia tego porodu. Zdrowe dziecko. I to jest taka sytuacja, że oni próbowali różne rzeczy robić. Próbowali jakoś chodzić do lekarzy, a Bóg zadziałał. I kiedy spotykamy się czasem właśnie z Michałem z Otwocka, z pastorem i rozmawiamy o tej sytuacji, to jest takie niesamowite świadectwo. I wiem, że tego pastora akurat też Bóg właśnie w taki sposób używa, że w sytuacjach, kiedy nie ma nadziei, w sytuacjach, kiedy są problemy, Bóg używa go, żeby modlić się z ludźmi. I nie mówię, że zawsze, ale jest tak, że dzieją się cudowne rzeczy i to jest też taki dar, który ufam, że Bóg może używać też wśród was. Kiedy na wiosnę razem z takim pastorem, już emerytowanym, pastorem z Anglii, takim przyjacielem naszego zboru, też ze zboru baptystycznego z Anglii, byliśmy w zborze w Chełmie. On mówił też o Królestwie Bożym. I też mógł modlić się o wiele osób, o uzdrowienie starszych osób też. I Bóg tam też spalanie działał. Także to taki dar jeszcze, który chciałem powiedzieć na koniec. Co tu jeszcze mamy dalej? To było dziewięć darów. Myślę, że jest ich więcej. Na pewno jest ich więcej. Apostoł Paweł pisze o większej ilości tych darów. I myślę, że wszelkie sytuacje, w których my już nie możemy, kiedy nam się kończą możliwości, kiedy potrzebujemy Bożego wsparcia, wtedy się Boże dary mogą objawiać. I apostoł Paweł zachęca do tego, żeby się starać o dary duchowe, żeby usilnie o nie zabiegać. Myślę, że to może być też nasza modlitwa.